Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Słuchają Państwo audycji Duchowość i psychologia. Anna Malec przy mikrofonie, a ze mną w studiu Stefan Czerniecki, podróżnik, dziennikarz, autor książek Dalej od Buenos, Cisza czekając na Duida i również autor programu Za siódmą górą w Telewizji Republika. Witam Cię ponownie w naszej audycji.
A, witam Cię, Aniu, witam.
Rozmawialiśmy w poprzednim tygodniu o Twoich podróżach, o tym, że ta pasja, którą w sobie masz, jest od Pana Boga, tak to widzisz, i że też kształtuje Ciebie w jakiś sposób. Dzisiaj bardzo dużo mówi się o kryzysie męskości, o tym, że mężczyźni przestają być odważni.
Strasznie go lubię.
O tym, że rzeczywiście dzisiaj kobiety częściej są odważne, a mężczyźni raczej dwa kroki za nimi. Ty mówisz o tym, że ta pasja, którą w sobie masz, to jest też dla Ciebie prezent, można powiedzieć, od Pana Boga. Powiedz, czego Cię Pan Bóg na tych podróżach uczy? No bo powołanie, podróże, okej. Okay. Co to ma wspólnego z wiarą? Czego Cię tam Pan Bóg uczy, kiedy Cię wyprowadza na te nieznane dla Ciebie lądy?
To, no, przede wszystkim to jest niesamowite zaufanie. To jest takie zaufanie, które po prostu musisz wyobrazić sytuację, że stoisz nad przepaścią, masz pod sobą wodospad na 100-200 metrów i robisz krok w przód. I on mówi, że tam jest. I on ci zapie. Ty masz tego zrobić, nie? I to jest tego typu sytuacje. Kiedy ktoś mnie trzyma na muszce, a była taka sytuacja, że mnie trzymali żołnierze na muszce, do naga, kazali mi się zabrać do naga i trzymali mnie na muszce, to właściwie trudno mówić, że o tym, że tam nie ma wiary, że tam nie ma jakiegoś zaufania, bo to są sytuacje skrajne. To są sytuacje skrajne, to de facto już wiesz, że bez tego zaufania to ty dalej nie pójdziesz. Kiedy ci zalewa łódkę na Orinoco, kiedy czujesz, że łódź się zalewa, że poziom wody jest coraz bliżej poziomu burty, a wokół są kajmany anakondy i wiesz, że jeśli ten wydelku, który masz w ręku, którym wywalasz tą wodę z kadłubu, nie będzie szybciej się uwijać, to ta łódka pójdzie po dno, a tu masz wszystkie rzeczy, hamak i właśnie spałaś przez całą noc i zaczął padać deszcz, to naprawdę musisz mieć zaufanie. Są sytuacje na łodzi, na Orinoco, że płyniesz po 4-5 dni. Nic się nie dzieje. Dianin z tyłu przewodnik trzyma ster od łodzi. Twój kompan śpi, bo też nie ma ochoty gadać. I masz 5 dni, no właśnie, na co?
Rekolekcje ignacjańskie,
idealne. Cisza. Bo tak, no bo, mówmy się, wszelkie iPady i MP3 to po 2 dniach już nie mają baterii, a nie ma prądu w dżungli, mówmy się, żeby było jasne. Książek nie masz, bo masz plecak lekki, żeby jednak te paręnaście dni w dżungli przejść. Ja mam Biblię taką maleńką, taką już mocno zdelowaną, pokierszowaną, połamane tam są te strony, trochę lekko jest już zmęczona światem, no ale jest. No ja sobie często właśnie siedzę na tej łodzi i to czytam. No i to jest moc. To jest, może tak brzmi tak pysznie, że no, pojechał chłopak do dżungli i teraz mówi, że się modli Biblią na łodzi. No wiem, to brzmi strasznie kiczowo, to przepraszam Państwa, ale tak jest. Siedzę z tą książką, z tą Biblią, no i sobie gadam z nim, nie? I to są takie momenty, w których jest strasznie dużo ciszy. No bo nie ma nic innego. Jest tylko szum wody, są papugi tukany, gdzieś tam podobno się pod nami wija anakonda, czy jakiś inny kajman. Jest dwóch panów, którzy też się nie odzywają. No i z tą Biblią sobie siedzisz i tam wtedy jakby medytujesz niektóre frazesy, niektóre myśli. No i to jest takie... No i to jest właśnie odnośnie tego, co powiedziałaś, to jest takie strasznie męskie, mi się wydaje, wiesz? Ja wiem, co teraz to będą na mnie gromy może od pań, ale, no, ale ja mam takie przeświadczenie, że facet to musi pójść dalej.
Musi swoją przygodę i dzikość serca
dokładnie, odkryć. On musi poszukać, on musi wyjść z domu, on musi znaleźć piękną, on musi pójść za powołaniem serca, on nie może siedzieć tam schowany i czekający, aż się życie skończy i minie ta innego okres. To tak nie można. Ja nie mówię, że musi jechać do dżungli. Ja nie mówię, że musi... On może na przykład wyjść do szpitala i tam pomagać dzieciakom chorym na białaczkę. To są różne sytuacje w życiu mężczyzn, ale chodzi mi o to, aby mieć tę odwagę, aby wyjść z siebie samego i tą przygodę żyć, chociaż jedno przeżyć, tak naprawdę. I wtedy dopiero poczujesz, że jesteś mężczyzną. Tak mi się wydaje. Ja dopiero właśnie na tych moich przygodach życiowych, tych podróżniczych, poczułem, że ja mam ze sobą takiego ojca, że ja mogę wszystko. I wiem, że to zabrzmi, że o, bohater tutaj się zzywa na mnie, nie? W ogóle genialny facet, bo wpłynął do dżungli i jest teraz bohaterem, bo jako pierwszy wpłynął na ten rejon zakazany. Nie, mówię, to nie musi być dżungla, to może być coś innego. To nie chodzi o to, żeby zdobyć jakieś góry. Tylko chodzi o to, żeby pokazać samego siebie, swoje lęki. Dla kogoś, kto ma problemy z dziewczynami, jest nieśmiały, taką bitwą będzie właśnie podejście na tańcówce do dziewczyny, która mu się podoba. To będzie wojna, to będzie bitwa. Dla kogoś, kto ma problemy z ojcem, bo miał toksyczną relację z ojcem, będzie telefon wykład 30 do swojego ojca, będzie mu tato, kocham cię i dziękuję za to, że mi dałeś wychowanie. Wiem, że mnie uczyłeś życia, wiem, że dałeś mi pieniądze, żebym mógł te studia skończyć. To są wojny, to są bitwy, które są strasznie ciężkie. Ja podejrzewam, że są cięższe niż moja wyprawa do Wenezueli. Naprawdę.
Czyli przekraczanie siebie, wychodzenie ze swojej strefy komfortu.
To jest strasznie ważne, żeby porzucić taki przyjemny, ciepły przysiółek, gdzie nam jest dobrze, gdzie mamy komplementy, gdzie festiwal jest bezpiecznie, masz etat, jest dobrze. To jest fajne. Wiadomo, jak człowiek ma rodzinę, musi mieć etat, musi mieć pracę, musi mieć warunki stabilne. Natomiast chodzi o ducha, chodzi o psychikę, chodzi o coś więcej niż tylko wyłącznie materialne rzeczy.
Czego się o sobie dowiadujesz na takich wyprawach? Jak mówiłeś o tym, że miałeś przed sobą żołnierze, którzy trzymali cię na muszce, a ty byłeś nago, co wtedy sobie myślałeś o świecie, o sobie, o Bogu?
Tam miałem taki lęk głównie o moją rodzinę. To nie będę ukrywał, że to był moment, kiedy ja myślałem sobie, co będzie, jeśli się temu panu obwinie ten spust i on wystrzeli we mnie. Może tak nie ma być. Ja tak miałem, że myślałem mamie. Że myślałem o tym, jak ona się tym dowie. Czy ktoś jej powie, gdzie zginąłem i jak zginąłem, czy ktoś powie bratu i moim bliskim przyjaciołom, i w jaki sposób to do nich ta informacja dotrze. To było moje. Ja nie myślałem tam o innych rzeczach. Ja myślałem o tym, jak inni moi bliscy, których kocham, o tym się dowiedzą. Natomiast czegoś dowoduję sobie na takich wyprawach. Tego, że jestem dosyć lekkomyślnym głąbem. Naprawdę, bo ja robię rzeczy głupie na wjazdach. To powiedziałem na poprzedniej audycji tydzień temu, że tam ganiałem te węże, czy tam jakieś inne rzeczy robię lekkomyślne. I owszem, z tego Bóg robi dobro. No bo to jest jasne, Bóg zawsze z każdego zła robi dobro. Więc z tych moich przygód on robi fajną książkę, nie? Na przykład. To jest taki plus. Natomiast myślę, że on wcale nie był taki szczęśliwy, jak tego węża goniłem tym kijem. I czego ja się dowiaduję? Ja się dowiaduję dużo o sobie na takich wyjazdach, bo jak jest w tej sytuacji skrajnej, kiedy od kilku dni cię moczy deszcz w górach na przykład, kiedy idziesz po lodowcu w Himalajach i wokół nie ma innych ludzi oprócz twojego ojca. Miałem taką wyjazd, tatą właśnie pojechaliśmy sobie dwóch do Himalajów na Nepalu, pod Dhaulagiri. I to był czas, kiedy ty wiesz, że jesteś tylko ty i twój kompan, w tym wypadku mój ojciec, że musisz się totalnie jakby mu zaufać. Taki symbol tego zaufania do Boga, nie? Że on na ciebie, a ty na niego liczysz. Jeśli komuś się stanie jakaś sytuacja, to on cię musi ponieść, a jak jemu, to ty go. Ty wiesz, że w najbliższym promieniu 4 dni marszu nie ma żadnych wiosek, bo jesteśmy na lodowcu, jesteśmy na strefie bezludnej, bez zwierzęcy, to nie ma żadnych organizmów, opór sępów, które na jakoś dziwnym zbiegiem się latają nad nami, kracząc. Więc są sytuacje, w których człowiek się uczy zaufania. Do siebie, do Boga, no i do tego, z kim jest. Ja jeszcze jedna rzecz. Ja pamiętam, że zawsze na swoich występach kończę te swoje, te właśnie gawędziarstwo i te moje zdjęcia, filmy takim spoiwem, że no okej, proszę Państwa, zdjęcia zdjęciami. Nie wiem, możecie sobie zobaczyć w internecie, na mojej stronie. Możecie sobie pójść do kina na film przyrodniczy i to wszystko zobaczycie. Może nie wszystko, ale większość tych miejsc tam ludzie już byli. Mówmy się, niewiele jest miejsc takich, gdzie nie było jeszcze białego człowieka. Natomiast najfajniejsze w podróżowaniu, wędrowaniu, to jest spotkanie. Spotkanie po pierwsze z Bogiem, co powiedziałem wcześniej, prawda, z tą Biblią, z tym w tej ciszy. Po drugie z drugim człowiekiem, właśnie mówię, z moim ojcem na wyjeździe Himalajów czy z Kubą na łodzi w Orinoco. I po trzecie, to jest cudowne, z drugim człowiekiem, który jest tym trzecim, tym ostatnim, tym mniej znanym.
No ale chyba też po czwarte ze sobą samym.
Tak, no to biorę pod uwagę w tym pierwszym spotkaniu z Bogiem, Dokładnie. Potem jest właśnie człowiek obok. No i te dzieci diańskie na przykład, prawda? To są historie, o których można mówić książki, tomy pisać. Jak dzieciaki diańskie reagują na białego przebysza, niebieskie oczy, blond włosy. No kosmita przyjechał, nie? No w ogóle owłosiony, one są bez włosków, bo nie potrzebują włosy, nie pocą. Więc dziewczyna, która podchodzi do mnie do moich łydek i mnie wyrywa mi włoski z łydek, no to jest po prostu komiczna sytuacja. Tego by nikt nie sobie wymyślił w Polsce, że można podejść i dziwić, że ktoś ma na łydkach włoski, trzeba je wyrwać i na ślinkę do swoich łydek przyklejać, nie? No taki miała pomysł dziewczynka. Także no, reakcje na aparat, reakcje na jakiś sprzęt, który masz w plecaku, na biały brzuch. Bo to jest też, masz biały brzuch. No mam, pokaż. Nie, no w ogóle, ale pokaż. A no, ja mam brązowe brzuszki, nie? No są, słuchajcie, te dane są kompletnie absurdalne. Ale nie są normalnością. I coś jeszcze, legendy. Mówiliśmy o dzieciach, teraz mówimy o dorosłych. Jak pamiętam, byłem w Peru, w kolderierze Huayhuash, taka kolderiera, gdzie kiedyś przed laty, no, były rabunki na turystach. To były miejsca, gdzie się każdego roku, jak były roztopy, to znajdowano ciała martwych turystów, lodowców. Po prostu chodziły szajki i mordowały turystów dla okupu. Znaczy, no, dla okupu, dla pieniędzy, dla sprzętu, dla pieniędzy, dla zarobku. No i no taka okryta złą sławą kordyliera, Huayhuash w Peru. No i ja tam miałem okazję przechodzić tą kordylierą i widzieć te chaty, kamienne chaty, gdzieś na 3500 metrów na poziomie morza. Ludzie nieprzyjemni, mówmy się wprost. Jak widzą człowieka, to raczej go wolą uniknąć. Mhm. Wypuszczą psa na ciebie raczej, albo rzucą kamieniem. I to są góry, w których panują legendy. Ci Indianie mają swoje legendy na temat ich powstania. I dla nas białych ludzi z Europy, z Ameryki Północnej, to są legendy tak absurdalne w swojej istocie, że to w ogóle to się nie mieści w głowie. To pisze w książce Cisza o tych legendach. To, jakby, dam ci przykład, Aniu, takie legendy, że idzie pies. Mhm. Idzie pies przez góry. I jest zachód słońca. I on, ten pies, tak patrzy na ten zachód słońca, patrzy. On, ten zachód, tak mu się strasznie podoba, że aż kamienieje zachwytu ten pies. I się tworzy góra, która ma nazwę pies. Koniec legendy, koniec legendy. Legenda kończy się takim właśnie, nie ma puenty, nie ma jakiegoś morały, tylko jest legenda, że pies idzie.
I zamienia się.
Widzi słońce, zamienia się w kamień i jest górą. Koniec legendy. Genialna. W ogóle ja te legendy opisuję w tej książce, po prostu to są legendy, że są jakby, one są zupełnie inne niż nasze. U nas legenda ma wstęp, ma morał, ma walkę dobra ze złem, tam nie ma tego. Tam jest legenda, że ma zupełnie inną konstrukcję, ma inną fabułę. To jest w ogóle dla nas to coś nowego, dlatego to ma takie dla mnie wzięcie, bo ja słuchając tych legend, czytając te legendy, no po prostu dotykam innego świata, innej rzeczywistości. To jest spotkanie kultur w tym momencie, prawda? To jest ta legenda. Ja strasznie legendy. Zawsze na moich programach telewizyjnych zawsze jakąś tam legendę próbuję jakoś tam przemycić, nie? Legendę indiańską, legendę laotańską, legendę chilańską. To są w ogóle, to jest bardzo dużo mi legenda o lokalnej społeczności. To jest wielka kopalnia wiedzy, tajemnic historii.
Powiedz, czy te twoje podróże i te spotkania właśnie z innymi kulturami, już wtedy, kiedy jesteś tutaj w Polsce, mają jakiś wpływ na spotkania z ludźmi? Bo każdy człowiek też jest jakąś inną historią, inną legendą, innym kontynentem czasem można powiedzieć. Czy to ma jakieś przełożenie?
No musi mieć, no bo ja myślę, że w spotkaniach między nami jest Bóg. Tu wracam do tego tematu spotkania z człowiekiem i spotkania z Bogiem. Więc jeśli ja spotkałem kogokolwiek na plaży w Ekwadorze, jakąś dziewczynę, niewiastę piękną, to tam jest też Bóg. Naprawdę.
I on no wtedy tam... nawet łatwiej w to uwierzyć, ja rozumiem, jesteś mężczyzną.
A ty mowa, to dobrze, zmieniamy perspektywę. Jest Ania na plaży w Ekwadorze i widzi pięknego, opalonego Atnosa.
Tak, też wierzę, że jest tam Bóg. Tak.
Jest tam Bóg również, uwierz mi, jest tam Bóg. Mało tego, ten Bóg będzie na imprezie, na plaży, będzie w moczącym się hamaku w górach, będzie w dżungli. Natomiast, no, co do tego, co pytałaś, no, to, co mówiłem tydzień temu, czyli to, że człowiek otrzymuje pewne wskazania, pewne wskazówki w życiu, w latach dzieciństwa i później też, w młodzieńczym, w wieku starczym też myślę, że mamy, jeszcze nie mam tylu lat, żeby mówić o wieku starczym, ale myślę, że jakby nie miał lat 60, jak Bóg da, albo 70, to również Bóg będzie mi pokazywał jakieś tam punkty, poprzez które być może będzie mi łatwiej oddać pasję. Że bo jasne, bo ja nie wiem, czy ja tylko po swoją pasję. Tak mówię o tym podróżowaniu, o tym pisaniu, o tej reporterce, ale być może to nie jest to. Tak się wydaje dzisiaj. No mam nadzieję, że tak jest, ale tak potem nie patrzę, ale wiesz, ale być może za lat 5, okej, Stefan, okej, to była twoja misja, zaleczyłeś, idziemy następną, nie? No bo mamy tak nieograniczony
arsenał. Czyli chcesz powiedzieć, że nie jesteś bardzo przywiązany do tego, że to jest,
znaczy,
to,
dziś to jestem.
Jest na życie.
Dziś jestem, ale jakby my się zamykamy często w takich jakby schematach, że możesz mieć tylko jedną pasję w życiu, jedną misję, że to się skończy. A myślę, że Bóg ma tak nieograniczony plan wobec naszego życia, tyle wachlarzy, tyle opcji, że to było strasznie jakby nieograniczenie Boga w naszym myśleniu, bo nam się wydaje, że on nam musi dać jedną albo dwie, nie? Ja myślę, że mamy tyle tych talentów, to jest moja ulubiona przepowiedź w ogóle w Biblii, talentach, ona jest groźna, bo ona tam się kończy tym zdaniem, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, nie? Że jak ten talent zakopiesz w ziemi, to przyjdzie później twój pan i powie, gdzie on jest, ten talent, i czemu go nie pomnożyłeś? Ile miał ten talentów? Miał chyba 5 ten pierwszy, prawda? Potem miał 3, a ten miał 1. Mhm. To dostał 5 talentów. To nie był jeden talent, tylko 5 otrzymał. No to zrobił z nich 15, z tego pamiętam, prawda? No, chyba potroił ten majątek. Więc to jakby tu jest już konkretna wskazówka. Otrzymujesz nie jeden, tylko 5, 15, 20. Więc masz w każdy z nich pomnożyć, nie? Także no okej, okay, no możemy iść w pasję podróżniczą, ale być może fajnie byłoby Stefan, abyś również założył rodzinę i dał
to jest
życie.
Dopiero podróż,
o kurde, to jest wyzwanie dopiero, to jest misja, to jest odwaga. Spłodzić czworo dzieci i dać im każdemu warunki miłości w życiu. To jest dopiero misja. Dać swojej żonie taką poczucie bezpieczeństwa. Pomagać biednym. No, można by mnożyć ten talent, który mamy w życiu. Ja myślę, że zamykanie się w tym jednym byłoby strasznie takim naszym, takim właśnie ludzkim patrzeniem. A my musimy właśnie tak próbować przynajmniej jakby tak troszkę spojrzeć z perspektywy Boga. Dla Niego nie ma przeszłości, jest tu i teraz, wszystko jest jedno. Jest taka brama, jakby przechodzimy przez bramę i w tej bramie, w tym naszym krótkim życiu jest tysiące impulsów, tysiące pasji, tysiące momentów, w których możemy pójść w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu i nie ma sytuacji skończoności, tego, że to jest osiągnęliśmy, jest koniec. Początek jednego jest końcem drugiego, koniec jednej pasji jest jakby początkiem drugiej pasji, jest nową przygodą. Myślę, że w tych właśnie, tak może mówię chaotycznie, ale w tych rozmowach z ludźmi, o których pytałaś, wydaje mi się, że mogą być właśnie wskazówki o tym, czy coś jest może nowego do zrobienia, czy coś jest do zamknięcia. Ja nieraz miałem okazję, jakby wiesz, jestem gadułą, dużo osób jakby ze mną gada, mam często relacje z ludźmi, staram się jakoś tak słuchać ich, ale też często mówię dużo więcej niż oni, niestety, a ty pracuję, tak jak sobie odbyć zresztą. I bywa tak, że ktoś powie mi, zupełnie nie zna, jakaś babcia w kościele na przykład, nie? Wychodzi z kościoła i mówi, o, panie z telewizji, ja pana kojarzę i coś mi powie, jakieś zdanie, które mi coś mówi konkretnego, bardzo fajną rzecz, nie? O której ta pani nie miała pojęcia, że mówi mi to, bo on mnie nie zna, ale powiedziała mi coś, co daje mi do myślenia pewną rzecz. I to są właśnie takie młoty, które rozbiją twój schemat. Ty już masz taki określony schemat, to by się wydaje, że idziesz w tym kierunku i będzie dobrze, będzie fajnie, a ktoś to wszystko niszczy. To jest piękne, to strasznie boli. Na początku, to strasznie boli. Ja miałem niejasną sytuację, że miałem już swój plan. Już miałem tu, to, będę miał tak, tak i tak, to będzie ta, będzie miał żoną, to będzie dziecko moje, tu będę miał dom, to będę miał to, a potem wszystko, buch, poszło. Nie ma tego, nie? Ma być inaczej, Stefan. Trudno. Ja cię przeniosę, ale będzie inaczej. I to jest niesamowite, bo to jest kolejna przygoda twojego życia.
No to są te momenty nawracania, mówiąc tak górnolotnie, prawda?
No czemu górnolotnie? No, nawracanie, to ciągłe.
No tak.
Bardzo piękny wyraz.
Nawracanie ciągłe to jest tak, rzeczywiście. Bardzo długi wyraz.
Życie,
mówiłeś bardzo dużo dzisiaj i w poprzednim tygodniu o niebezpiecznych sytuacjach, które cię spotykały, o tym, że musiałeś sobie z tym radzić. Powiedz, masz sposób na radzenie sobie ze stresem, z lękiem, który cię jednak w tych podróżach spotyka, ale pewnie podejrzewam nie tylko w podróżach, także w życiu.
No pewnie, ja jestem w ogóle osobą strachliwą. To zawsze mówię.
Nie wiesz.
No właśnie, wiedziałem, że powiesz. No, przepraszam, to nie jest fałszywa pochwała, naprawdę. Jestem osobą, ja się boję rzeczy, dużo rzeczy się boję. Mam stres, mam strach, jak mam coś zrobić, to często mam obawy przed tym, przed wyjazdami też miałem obawy. Do tej Wenezueli, to pamiętam, że po prostu miałem już ochotę oddać bilet sponsorowi, bo wiedziałem, że nie pojadę, że to jest niebezpieczne, że mi żal życia. No dostałem kopa w D od Pana Boga, całe szczęście, takiego konkretnego bardzo. Tam były po prostu konkretne sytuacje, które pokazały mi, że masz tam jechać. Koniec, Stefan. Koniec. Nie bądź mózga, tylko tam jedź. Bierz się za bary i jedziesz tam. I to jest tylko jeden z wielu przykładów, w których w sytuacjach stresu, skrajnego takiego bania się, dostawałem wskazówkę. A jak sobie z tym radzić? Zresztą, no, wydaje mi się, że najfajniej, to wiem, taki slogan będzie, no, przepraszam Państwa, tam muszę powiedzieć, no, modlitwa, kurczę, kochani, naprawdę, jest taka modlitwa, która mi bardzo pomogła, ja ją chętnie teraz tutaj przytoczę, znaczy, tylko tam tytuł tej modlitwy, jak miałem sytuacje kryzysowe w życiu, a było ich, troszkę byłem, proszę wiedzieć, naprawdę miałem sytuacje, w których, no płacz był i rozpacz, i beznadzieja, i czarna pustka, i też wielki lęk, wielki strach. I kiedyś moja bliska osoba powiedziała, Stefan, masz. I dała mi taką modlitwę. Jej pierwszy raz widziałem na oczy tę modlitwę. Nazywa się Jezu, Ty się tym zajmij. Znasz, Ania?
Tak, znam. Dostałam
Boże,
też to kiedyś.
Proszę Państwa, naprawdę polecam. Wpiszcie sobie w Google Jezu, Ty się tym zajmij. Ona ma 5 minut może takiej spokojnej medytacji, ta modlitwa, tak się jak czyta. Ona mi, ta koleżanka, tą modlitwę wydrukowała na 2 stronkach, zalaminowała i ja mam zawsze w sobie tą modlitwę. I słuchaj, tam jest takie jedno piękne sformułowanie, bodajże w 4 akapicie, że Pan Jezus mówi, że On mnie przez to wszystko przeprowadzi, że być może musi mnie wprowadzić w plan inny niż się miałem właśnie, to mówię wcześniej, inny niż miałem w założeniach. Mhm. Ale On mnie weźmie w ręce, jak takie dziecko przytuli, i On mnie przez to przeprowadzi. Mhm. Jak przez potok, jak przez rzekę. I postawi tam, gdzie mam postawić. I tam są takie, to jest ewidentnie modlitwa natchniona, bo on słyszał tą modlitwę kiedyś, jakiś tam mnich, bodajże, jakiś ojciec, chyba z Francji, z Włoch. I on ją właśnie przydyktował mu Jezus i on ją zapisał, ten mnich. I stąd wam mamy tą modlitwę. I tam są takie wyrazy, których człowiek, no albo po prostu jakiś rzeczywiście bardzo psycholog połączony z jakimś tam ojcem pustyni i księdzem, ale to nie na bezjajno.
Po prostu Pan Jezus.
Ewidentna sprawa natchnionego ducha, tak, ducha świętego, który po prostu urwa takich słów, że człowiek mówi, no kurczę, to musi być dobrze.
To jest rzeczywiście modlitwa, która zabiera lęk, dokładnie.
Zabiera lęk, zabiera bojaźń, zabiera ducha bojaźni, który jest duchem złego. Mówmy się, Państwa, duch złego jest duchem bojaźni. On atakuje tam, gdzie ma najłatwiej, a najłatwiej ma tam, gdzie się boimy. Jak się czegoś boisz, to tam cię będzie nawalał, tam cię będzie napierniczał mocno ładnie, po prostu tam będzie ci cały arsenał złego będzie walił w tą najsłabszą rzecz, gdzie masz największy lęk. I trzeba powiedzieć sobie w imię Jezusa, ja temu lękowi mówię precz. Lękowi, nie wiem, przed czymś konkretnym, mówię precz. W imię Jezusa, w imię Jego ran, mówię precz. Idź sobie. Won. I to odchodzi. Naprawdę, tylko trzeba z wiarą powiedzieć to precz, to idź sobie, to wynocha z mojej głowy, z mojego serca i to wychodzi. Ja jestem tego szczęśliwy, bo ja miałem tyle lęków, które poszły sobie precz, że wow! Wiadomo, jak jest napisane w Biblii. Demon wyjdzie, się po pustyni tam pokiereszuje, poszuka 5 innych demonów i będą chciały wrócić do tego mieszkania, to jest czyste. I o właśnie, to jest pytanie, czy mu otworzy Stefan, czy mu otworzy Pan Jezus? Bo jak otworzy Stefan, to cześć Stefan, wchodzimy, chłopaki, jest impreza, nie? I jest wszystko od nowa, te lęki. Ale jak otworzy Jezus, którego zapuścimy do serca, to mu po prostu nakopie tak, że nie wiem, tym wszystkim 5 i 10 innym demonom. Nie wejdą nigdy. O to właśnie chodzi, żeby w momencie, kiedy tego demona wywalimy, ten lęk, żeby zapuścić w to miejsce Pana Jezusa. A wtedy lęku nie będzie. Amen.
I tą myślą kończymy nasze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję. Stefan dziękuję. Czarniecki, podróżnik, dziennikarz, autor programu Za Siódmą Górą w Telewizji Republika i autor książek Człowiek z pasją, mówiąc najkrócej. Był naszym gościem.
Dzięki.
Do usłyszenia za tydzień. Anna Malec.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.